jest czas Słowa Bożego i o Słowie Bożym chcę powiedzieć. I właściwie powiem tak, dzisiaj będę mówił bardzo podstawowe rzeczy. Moje dzisiejsze nauczanie właściwie ma nas wprowadzić w cały ten tydzień postu i modlitwy, bo będziemy przede wszystkim krążyć wokół tematu Słowa Bożego, natchnionego Słowa Bożego, czym jest Biblia, czego uczy Biblia i tak dalej, i tak dalej. Słowo Boże będzie bardzo mocno podkreślane, bo wierzę, że na Słowie Bożym trzymają się światy, wszechświaty i moje życie. Amen. Ciekawa jest reakcja prezydenta Lincolna, którego pewien taki wojujący ateista, sceptyk, zastał czytającego Biblię i wyraził zdziwienie, że taki człowiek jak amerykański prezydent czyta Biblię. I przepisałem sobie jego odpowiedź. On spokojnie odpowiedział temu człowiekowi: oprzyj wszystko, co możesz z tej księgi na rozsądku. Resztę na wierze, a będziesz żył i umrzesz jako szczęśliwy człowiek. Abraham Lincoln. Podoba mi się to. Ta księga jest pełna mądrości. Ta księga, wiecie, nie jest dla jakichś duchowych zjaw snujących się pół metra nad ziemią. Biblia. To jest dla ludzi, którzy układają swoje życie. Mogę być lepszym mężem, lepszym tatą, lepszym człowiekiem, lepszym pracownikiem, tym, który ma dostęp do Pana. Jeszcze piękniej o Biblii pisał Augustyn. Były hulaka. Człowiek, który wielką część swojego życia spędził w domach tak zwanej uciechy, się to wtedy nazywało, pośród oparów alkoholu i niemoralności. Kiedy się nawrócił, stał się jednym z tych, którzy napisali wiele wspaniałych dzieł, nie wiem, czy czytaliście Wyznania. Napisał Pismo Święte, podoba mi się to, Pismo Święte to list, który przyszedł do mnie z domu. Czujecie to? Wow, jakie poznanie. To list, który przyszedł do mnie z domu. Chcę wam powiedzieć, tym z was, którzy chodzicie od niedawna, koniecznie zaopatrzcie się w swoją Biblię. Miejcie swoją Biblię. I 2 tygodnie temu, czy 3, już nie wiem, kiedy tutaj mówiłem, że dobrze jest mieć swoją Biblię. Łatwiej jest znaleźć to, co trzeba. I byłem zaskoczony, ile po poprzednim kazaniu ludzi do mnie podeszło. Mówi, ty wiesz, że tak było? Ja mówię, no wiem, właśnie tak też miałem, że kiedy ktoś mi powiedział na przykład Ozeasza 2:11, Ozeasza 2:2 na przykład, to w Nowej Biblii tego Ozeasza nie mogłem znaleźć. Patrz, a to tak się... za daleko, w tą stronę. W mojej, jak rewolwerowiec, zanim zdążyłeś oddech wziąć, już tam byłem. Jak to jest? Ona była pokreślona, spuchnięta od zakładek, podkreślona, naklejek, wklejek, kartek. Do dziś ją mam. Cudownie mieć swoją Biblię. W niej czytaj. Łatwiej znaleźć to, czego poszukujesz. I warto też mieć swoje miejsce na czytanie Biblii. Gdzie ja tak kocham sobie rano wstać i czytać Biblię. Robię to codziennie od długiego czasu. Karmię się dzisiaj, również miałem taki czas. Ja w ogóle mam szczególne błogosławieństwo, bo w tym czasie, kiedy ja czytam Biblię rano, to Bóg mnie błogosławi swoją obecnością, a mogę powiedzieć, że co najmniej od 2 lat zawsze rano, kiedy czytam Biblię, Gośka Małgośka przynosi kawę. Co mi więcej trzeba? Co? Ja jestem błogosławiony, ja wszystko mam. Jestem taki szczęśliwy, dziękuję. Ale mi się oberwie teraz. Ale inna rzecz. Pamiętajcie, nie należy, moim zdaniem tak, nie należy się za bardzo też przyzwyczajać do Biblii elektronicznej. Ale miejcie też codzienny plan czytania Biblii. Bardzo trudno jest czytać Biblię, mówię to do tych, których nie było i którzy są początkujący w naszym zborze, bo czasami dochodzą głosy, że wiesz, bracie, czasem tu, tutaj, tak, lecicie, no a co z tymi, co przyszli niedawno? Więc dlatego mówię, warto mieć plan czytania Biblii. Wiem, że są tacy ludzie, ja nie należę do aż tak inteligentnych ludzi, którzy potrafią od dechy do dechy za pierwszym razem przeczytać. Mnie się to nie udało. Mojej żonie się udało. Znów mi się oberwie. A mi się nie udało. Zgubiłem się, wiecie, ugrzązłem gdzieś tam w Starym Testamencie, nie pojmując. Później, kiedy już przeczytałem kilka razy, to dzisiaj nie byłoby to dla mnie problemem, ponieważ mam mniej więcej przestrzeń całej Biblii w głowie. Wiem, co to zapowiada, co będzie potem, czego to jest obrazem, symbolem i tak dalej. Ale pamiętajcie, w tym słowie wzrastacie. Czemu to mówię? Ponieważ doświadczyłem takiej prawdy. Przyszedł jeden człowiek kiedyś i mówi do mnie, to jeszcze było w poprzednim moim zborze, czy przedpoprzednim nawet moim zborze w Chełmie. Jeden człowiek powiada tak, mówi, wiecie, tak na was patrzę po nabożeństwie i mówi, no wy to macie taką wiarę. To taki dar, no tak się urodziliście z taką wiarą. Innymi słowami on nam próbował wmówić, że urodziliśmy się tacy fajni, pobożni, no normalnie z kartką na palcu chrześcijanin. Ja mu wtedy tłumaczę, nie, to nie jest tak. Kiedy ja przyszedłem pierwszy raz tutaj, w Bielsku-Białej, do Filadelfii, absolutnie nie miałem żadnej wiary. To wasza wiara, tych z was, którzy tu byli przede mną, podniosła mnie. A wiara jest przez słuchanie. Słuchanie jest przez co? Przez Słowo Boże to dociera. To Słowo Boże powoduje w nas wiarę. Słowo Boże powoduje, że wiem, w co wierzę. Nie wierzę już w byle co. Wcześniej wierzyłem w to, co mi powiedzieli. Nie? Powiedzieli, przebieg czarny kot, to trzeba 3 razy splunąć, ale nie przechodź. No wierzyłem, no bo czemu miałem nie wierzyć? Nie? Przybij sobie podkowę, mi powiedzieli na drzwi. Nikt mi nie powiedział, że to są jakieś fragmenty dawnych pogańskich wierzeń, okultyzmu, zwykłego pogaństwa. Mówili na szczęście. Czemu miałem wiedzieć? Kiedy zacząłem czytać Biblię, dowiedziałem się, czym są wróżby, czym są czary. To najpierw mnie uderzyło. Dowiedziałem się, czym jest pijaństwo, dowiedziałem się, czym jest złodziejstwo, cudzołóstwo. Dowiedziałem się też, czym jest błogosławieństwo, nowe życie w Panu Jezusie, radość, szczęście, możliwość uwielbiania Boga. Pojawiło się to, co się nazywa wiarą i któregoś dnia ktoś mi powiedział, ty to masz wiarę. Moja wiara nie jest jakąś szczególną wiarą. Nie mam jakiejś większej, mniejszej niż twoja. Mam taką, jaką naczerpałem z Biblii, do której masz taki sam dostęp jak ja. Amen. To jest to, co chciałem powiedzieć. Niech prawdą naszego zboru będzie uświęć ich w twojej prawdzie. Jana 17:17. Uświęć ich w twojej prawdzie, modlił się o nas Pan Jezus. Twoje słowo jest prawdą. Twoje słowo jest prawdą. Uświęć. Co znaczy słowo uświęć? Uświęć nie znaczy, że ładniej będziemy pachnieć, mieć bardziej pociągłą twarz. Uświęć, święty znaczy oddzielony. Oddzielony dla jakiegoś celu, nie? W domu bywa na przykład, że jest jakaś stara zastawa stołowa i ona jest święta w znaczeniu tego słowa świętość. Oczywiście dzisiaj słowo świętość kojarzy się, nie wiem, ludziom z czymś innym, ale słowo święty nie oznacza nic innego, jak zwyczajnie oddzielony dla jakiegoś celu. I na przykład bywa w domu zastawa oddzielona tylko dla, nie wiem, tego jednego święta. Albo bywa ubranie, garnitur. Tylko na wyjątkowe okazje. Czyli to jest pełne znaczenie, w uproszczony sposób tłumacząc słowo święty. Uświęć ich w twojej prawdzie, a więc oddziel ich, Jezus się modli, w twojej prawdzie. I gdyby w tym miejscu się skończyło słowo, to byśmy za Piłatem zadali pytanie. Ale co to jest prawda? Ale słowo, zdanie się nie kończy. Twoje słowo jest prawdą. Oddziel nas w tym słowie. Co znaczy być oddzielonym w tym słowie? Kiedy myślę, kiedy mówię, to przychodzi mi do głowy to słowo. Zauważyłem, że im więcej czytam Biblię i nie wiem, czy tylko ja to mam, czy wy też to zauważacie. Ja mówię, co czuję, to jest teraz tylko moje, tutaj subiektywne, taka moja opinia tylko, że kiedy czytam z papierowej Biblii, lepiej mi wchodzi do głowy. Kiedy coś się dzieje wokół mnie, natychmiast mam właściwy werset i właściwe słowo. I nie mówię tu o tak prostych wersetach typu nie kradnij. Bo tu już jest nawet moja natura zmieniona, już bym nie potrafił. Ale są bardziej skomplikowane chwile życia, kiedy Biblia we mnie ożywa, działa we mnie. Warto też mieć, jeżeli chcecie tutaj usłyszeć, szczególnie jak zaczynacie przygodę z Bogiem, wchodzicie po raz pierwszy w post, w modlitwę, w czytanie słowa systematyczne, postanowiliście nie wstawać jak poganin po prostu bez Słowa Bożego, ale robić, aby najpierw mieć, nie chodzi o ilość, chodzi o jakość czytania, to już wiemy, nie będę powtarzał starych wykładów, ale warto też mieć komentarze i podręczniki biblijne w domu. Powiem wam tak, dla mnie bardzo, bardzo podejrzanymi osobami są osoby, które mi mówią takie zdanie. Ja czytam tylko Biblię. Spotkałem już osoby, które tą opinią nie wystraszyły mnie. Jedną czy dwie, ale większość mnie wystraszyła. Dlatego, że najczęściej za tym stoi rodzaj takiej, bo ja odpowiadam, o tak powiem, rodzaj takiej pychy, bo ja powiem tak, ja nie mam aż tyle inteligencji, żeby czytać Biblię, dlatego sięgam do tego, co inni bracia, starsi w wierze, mądrzejsi ode mnie na ten temat powiedzieli. Nie wstydzę się uczyć od innych, którzy coś wiedzą. A więc warto zaopatrzyć się w komentarze, podręczniki biblijne. Takie rzeczy są, to was poprowadzi lepiej. Większość z nas nie zna greki, nie zna hebrajskiego. To słowo cudownie jest pomazane Duchem Świętym, ale też czasami warto wiedzieć, o czym to słowo mówi, co tam naprawdę jest napisane. Nie? Bo potem, wiecie, wychodzimy, dochodzimy do dziwnych rzeczy, potem przychodzi człowiek do biura i się pyta, pastorze, jak pastor uważa, co jest lepiej mieć, psa czy kota? A czemu? No bo pisze, żeby się strzec psów. Pisze czy nie pisze? Że nie przyznawajcie, że macie psa. Widzicie, o co chodzi? Kiedy kontekstu zdania nie potrafimy zrozumieć. Strzeżcie się psów nie oznacza, żeby się strzec czworonoga z merdającym ogonem. Oznacza, żeby się strzec zwyczaju. To jest zwierzę i wiele psów, szczególnie dzikich albo zdziczałych, głodnych, ma zwyczaj wracać do swoich wymiocin. W domu, jak nie zadbacie psa, też to może zrobić z instynktu. I to jest tylko obraz biblijny, który mówi, nie możesz wyrzucić z siebie brudu i grzechu, pobiegać, cieszyć się, a potem wrócić i ten cały brud z powrotem w siebie włożyć. Nie możesz prowadzić nieczystego życia. Bądź człowiekiem czystym, oddzielonym dla Pana. To w ogóle nie chodzi, wiecie, o merdanie ogonem, o tak powiem. A więc Słowo Boże jest bardzo ważne. Słowo Biblia teraz. Słowo Biblia, Biblią znaczy zwój, papirus, księga. Biblia po prostu znaczy księgi, a upraszczając, tak parafrazując trochę, to mówiąc, że trzymam w ręce Biblię, to tak naprawdę mówisz, trzymam w dłoni bibliotekę. Masz bibliotekę, w której masz wiele, wiele wspaniałych ksiąg. I w kontekście chrześcijańskim, inne pytanie tutaj teraz odpowiadam, które mi zadano. Zadaliście mi pytanie, czy Biblia, Pismo Święte i Stary i Nowy Testament to jest to samo. Dlatego, że przyszedł człowiek i mówił, bracie, nie rozumiem, bo w domu powiedziałem, że dostałem od ciebie Biblię. Zresztą brat tutaj jest, dziękuję za to pytanie, nie? I on mówi, dostałem od ciebie Biblię. A kiedy w domu powiedziałem, że dostałem Biblię, no to teściowa odpowiedziała, że ona czyta tylko Pismo Święte. Niektórzy z was się uśmiechają, ale widzicie, ludzie nie wiedzą. A więc wyjaśniam dla tych, jeżeli oprócz tego brata, dziękuję jeszcze raz ci bracie, to powiedziałeś, jeżeli ktoś ma takie wątpliwości, to Biblia i Pismo Święte znaczy po prostu to samo. To samo, Biblia jest Pismem Świętym, Pismo Święte to jest Biblia. Pismo Święte oznacza, że to pismo, czyli to, co tam jest w tej księdze napisane, jest oddzielone, jest święte, oddzielone dla Bożego działania między człowiekiem i Bogiem. I tak samo Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu znaczy to samo, co Biblia. Mam nadzieję, że odpowiedziałem. I jeszcze raz powtarzam, święte właśnie to znaczy oddzielone. Kiedy Żydzi na przykład mówią o Biblii, to Żydzi mówią na Biblię Tanach. Nie mówią na Biblię Święta Biblia. Pamiętajmy, że judaizm nie uznaje Nowego Testamentu. Nasi bracia Żydzi uważają, że Mesjasz dopiero nadejdzie i nie jest to dzisiejszy temat tego rozważania, ale Słowo Boże mówi, to jest Jego naród, to jest źrenica Jego oka, to jest Boży naród, o który się modlimy. Nie da się być chrześcijaninem i antysemitą. Jest to niemożliwe. To tak jakby ktoś powiedział, że równocześnie czci Chrystusa i antychrysta. To się nie da, albo to jest tak jakby ktoś, prędzej znajdziesz suchą wodę na tej planecie niż chrześcijanina, który jest antysemitą. Oni na Biblię mówią Tanach, dlatego że nie uznają owego Nowego Testamentu. To dopiero zostanie im odkryte. Tu są lepsi fachowcy z Boże w tych tematach. Ja się tu nie za bardzo zapuszczam, bo też przyznam się, nie wszystko z tych rzeczy rozumie. Czemu mówią na Biblię Tanach? Tanach to jest taki akronim, skrót od Tora, Nevim i Ketubim. Nevim znaczy prorocy, Tora to wiemy, co to znaczy, to są te pięć ksiąg mojżeszowych. Nevim znaczy po prostu prorocy, a Ketubim znaczy pisma. Dlatego, że Stary Testament właśnie dzieli się na Torę, proroków i Pisma. Zaraz powiem o tym więcej. Łącznie w Biblii mamy 66 ksiąg biblijnych. W naszej normalnej Biblii oczywiście wiem, że w Polsce dostępne są Biblie z apokryfami, gdzie dodatkowo są księgi machabejskie na przykład i tak dalej, i tak dalej. Dzisiaj o tym nie mówię, mówię o Twojej Biblii, którą masz. 39 ksiąg Starego Testamentu, 27 ksiąg Nowego Testamentu. I pamiętajmy też, że Stary Testament, kiedy czytacie, kiedy będziecie też trwać w tym Słowie i studiować je, będziemy wiele mówić o Słowie. Ja wiem, że podaję dzisiaj takie mleczko może, ale też wiem jedno. Kto nie wiedział, niech się cieszy, a kto wiedział, to niech podziękuje Bogu, że inni dzisiaj też się dowiedzieli. Amen. Amen. Stary Testament w naszej Biblii nie jest podany chronologicznie. Czyli kiedy przeglądamy karty Starego Testamentu, to nie jest tak, że dosłownie tak się to działo. I to dlatego tutaj często zachęcam was do czytania więcej niż jednego przekładu Słowa Bożego. Ja mam swoje ulubione przekłady, które lubię czytać, kiedy się modlę, ale pamiętajcie, że przekłady są różne. Są przekłady bardzo dosłowne, gdzie mniej zwracano uwagę na piękno ojczystego języka, a bardziej na to, żeby dokładnie wyrazić, co tam jest napisane. Są przekłady, na przykład takie interlinarne, gdzie już w ogóle język polski jest zaburzony, dlatego że interlinarny pochodzi od tego, że jest równocześnie z greką i z hebrajskim, czyli można sobie w słowniku sprawdzić Słowo Boże greckie, hebrajskie. Jak ktoś nie widział, chciałby zobaczyć, zapraszam do mnie do kancelarii, mam ich kilka. I mogę pokazać nawet, jak z nich korzystam. I oczywiście to mówię dla tych z was, którzy naprawdę chcieliby sobie skorzystać z czegoś takiego tutaj. Są również tak zwane parafrazy. Na pewno się z tym spotkaliście. Spotkałem się z dużym atakiem na parafrazę. Jeden człowiek mówi, to żadna Biblia. Może dla niego, bo on 40 lat już czyta. Powiem tak, moją pierwszą Biblią, pierwszą, w ogóle byłem nawet niewierzącym człowiekiem, jeszcze to było Słowo Życia, nie wiem, czy ktoś z was to pamięta. Takie wydane, mamy w bibliotece, od razu reklama, widzicie? Teraz w czasie kazań też są reklamy, dziękuję. Słowo Życia, to jest, wiecie, to nie jest Biblia dla kogoś z was, kto jest teologiem, kto tak jak niektórzy nasi teolodzy, ja chyba też troszkę do tych ludzi należę, ale nie aż tak, jak niektórzy na tej sali, lubią słowo dzielić na cztery. Włosa podzielą na cztery, a potem tą jedną czwórkę jeszcze na osiem. Są takie pisma, są takie, przepraszam, przykłady dla was. Parafraza nie jest dla was. Parafraza jest świetna dla czytania Biblii z twoim ośmiolatkiem, dziesięciolatkiem, powolnego przechodzenia na lepszy, dojrzalszy przekład. Wykorzystujmy narzędzia, niech będzie w nas mniej takiej, wiecie, byle jakiej krytyki, a więcej twórczego wprowadzania naszych dzieci i ludzi do Słowa Bożego. Zachęcam, żeby swoją Biblię, żeby twoją osobistą Biblią było coś więcej niż parafraza. A więc mamy tutaj różne wydania w Polsce i dlaczego to teraz mówię? Bo na przykład ja mam w biurze również takie wydanie Biblii, nie wiem, czy po polsku się takie ukazało, chyba nie, chronologiczne. I to się dopiero ciekawie czyta. Nie jest to napisane zgodnie z taką kolejnością, jak wy macie, ale z kolejnością wydarzeń. I wtedy dopiero człowiek odkrywa, że na przykład Hiob to było zaraz po potopie, a nie gdzieś tam daleko, daleko później. I tak dalej, i tak dalej. Jak powiedziałem, kiedy zaczynamy czytać, w naszej Biblii mamy zakon, czyli najpierw pięć ksiąg mojżeszowych, potem mamy, i zakon to jest od Księgi Rodzaju do Księgi Powtórzonego Prawa, czy inaczej jeszcze powiem, od Edenu do Prawa na Górze Synaj, ale nie ma tu końca wędrówki Izraela. Jest tylko sam ten zakon prawa, które są dane, jest śmierć Mojżesza, no ale nie wiemy, co było dalej i dlatego potem wchodzimy w księgi, które różnie się nazywa, ja powiem o nich najprościej historyczne, czyli 12 ksiąg, to są księgi od Jozuego do Estery w waszym spisie treści, który macie w swoich Bibliach. To jest właśnie od wejścia do ziemi obiecanej, podział wszystkich gruntów, usankcjonowanie się państwa, potem królestwa, potem upadek królów, podział tego królestwa, prorocy, którzy zaczynają ich napominać i upadek i tak dalej, i tak dalej. Potem mamy poezję czy księgi mądrościowe, jak wolicie, to jest pięć ksiąg. Księgi mądrościowe zaczynają się od księgi Hioba i kończą na księdze Pieśni nad Pieśniami, którą w całości niedawno przerobiliśmy. I potem mamy proroków, 17 ksiąg, tak zwani prorocy wielcy, czyli od Izajasza, to jest Izajasz, to jest Ezechiel, to jest Jeremiasz. I to jest Daniel, to są tak zwani prorocy wielcy, nie dlatego, że inni byli mali, ale chodzi o objętość księgi, o ilość tekstu proroczego. I potem mamy proroków mniejszych, to są od Ozeasza do Malachiasza. Czemu to mówię? Chcę wam coś pokazać. Biblię tak wymienioną, jak wam teraz powiedziałem, pisano, no ile może zabrać taka książka? Ja wiem, że niektórzy wiedzą. Ale jak nie wiesz, to się zdziwisz. Biblię pisano łącznie około 1600 lat. W około 12 różnych krajach, na 3 różnych kontynentach, przez około 40 osób w 3 różnych językach, po hebrajsku, po aramejsku i w grece koine. W czasach świetności różnych imperiów, które miały przetrwać, a nie przeżyły nawet kilku proroków, upadały, pojawiały się to, co człowiek nazywał wiecznymi, imperia, a Słowo Boże trwało. Pomimo tylu lat i ludzi powstała jedna spójna księga i historia, której możecie wierzyć. Wiecie, gdyby Biblię pisała te 1600 lat, no wiadomo, że nikt tyle nie żyje, ale gdyby Biblię pisała jedna osoba, oczekiwalibyśmy, że oczywiście tu jest szansa, że to będzie spójne, nie będzie sobie zaprzeczać i nie będzie się rozjeżdżać. Ale pomimo, że powstawała 1600 lat i miała tak wielu autorów, jest spójna, nie zaprzecza sobie, i wszelkie, wiecie, próby udowodnienia tego z reguły, kiedy wchodziły na głębsze wody teologii i studiów, upadały. Oczywiście nie mówię tutaj o takich próbach, że ktoś próbuje tłumaczyć mi, jakiego typu czołgów będą używać pod Armagedonem. To nie rozumiem takich ludzi. Czy o śmigłowcach, czy próbuje się ktoś na siłę doszukać w Biblii helikoptera, samochodu i tak dalej, i tak dalej. Ja teraz mówię o przesłaniu Biblii, o jej duchowym przesłaniu. Gdyby Biblię pisała jedna osoba, powiedzielibyśmy, że to jest normalne, ale tylu ją pisało i nadal jest to księga, która sobie nie zaprzecza. Jest całością, jest jednością, możecie jej wierzyć. Tysiące ludzi przed nami udowodniły, że można na niej oprzeć swoje życie. Pisali ją królowie, książęta, uczeni, doktorzy, historycy, rybacy, biznesmeni, poeci, prorocy, rolnicy, żołnierze, celnicy. Nie wiem, czy wymieniłem wszystkich. Tylu było autorów. I ciągle otrzymujemy jedną księgę bez przeciwności, bez zaprzeczania samej sobie. 4 ewangelistów. Pisze, Nowy Testament się zaczyna, 4 ewangelistów. Potem są opisane dzieje apostolskie. U nas dzieje apostolskie trochę tak, to dzieje nas troszeczkę myli. Bardziej chodzi o działania apostolskie niż dzieje. Co Kościół zrobił, kiedy Pan Jezus poszedł? I znowu, pamiętam, przysłuchiwałem się dyskusji na temat Nowego Testamentu i oczywiście pośród setek argumentów, dlaczego Nowy Testament jest prawdziwą i natchnioną księgą, spodoba mi się szczególny jeden, który rzucił prawnik. Prawnicy jednak ciekawe rzeczy widzą, bo człowiek, który zarzucał, że nie może ta księga być taka sama, porównał 4 ewangelistów i mówi, no jednak te 4 ewangelie tu i tam delikatnie się różnią, mówi. I podoba mi się odpowiedź tego prawnika. Mówi, oczywiście, że się różnią, ale powiem coś panu na temat prawa. Gdyby wydarzyło się coś, i poprosiłbym 4 świadków o opisanie wydarzenia, nad którym jako prawnik musiałbym się pochylić, to miałbym bardzo duże podejrzenia o manipulację, gdyby wszyscy 4 dostarczyli mi taki sam tekst. Każdy człowiek go pisze inaczej. Gdyby dzisiaj każdy z was opisał tylko dzisiejsze nabożeństwo, podejrzewam, że ilu was tutaj, tyle byśmy mieli i pojawiłyby się fragmenty, w których wydawałoby się, że sobie wzajemnie przeczycie, chociaż byliście na tym samym nabożeństwie. Bo na przykład ci, co mnie widzą z przodu, napisaliby, że on jest szczupły. Ci by mieli apokryf. Czemu Biblia się zgadza? bo jest tylko jeden autor. To jest sam Bóg. Ludzie, których wymienialiśmy, byli narzędziami, ale słowo pochodziło z serca Boga. Nie było, wiecie, to nie byli ludzie zniewoleni i opętani. Musimy pamiętać, że natchnienie i opętanie to nie to samo. Opętanie jest wzięciem w niewolę i używanie niezgodnie z przeznaczeniem tego, kim jest człowiek czy zwierzę. Natchnienie jest prowadzeniem w miłości i używanie zgodnie z powołaniem i zgodnie z wolą Bożego człowieka, Bożego narzędzia. Ci ludzie byli natchnieni i dlatego Paweł pisze do Tymoteusza, 2 Tymoteusza 3, 16-17 werset. Całe pismo jest natchnione przez Boga i pożyteczne do nauki, do strofowania, do poprawiania, do wychowania w sprawiedliwości, aby człowiek Boży był doskonały do wszelkiego dobrego dzieła i w pełni przygotowany. Mamy naukę. Strofowanie, poprawianie, wychowanie, a to wszystko ma cel, aby człowiek Boży. Świat, polityka, fanatyzm, faszyzm, komunizm i inne izmy próbują dostosować Słowo Boże do siebie. A to Słowo Boże nas ma dostosować do Boga. To Słowo Boże nas ma upodabniać do Jezusa. To Słowo działa. Działa na małżeństwo, działa na zdrowie, działa na finanse, działa na biznes, działa na osobiste życie. Taki jest Boży plan dla nas. I naprawdę, chociaż wiem, że mówię podstawy, cieszę się, że mogę odpowiadać na te wszystkie pytania tych z was, którzy są pośród nas nowi. Wierzę, że to dzisiaj, co słyszycie, pozwoli wam jutro wejść większymi, pewniejszymi krokami w nasz czas modlitwy. Wiecie, wielcy ludzie, ludzie, których przynajmniej ja podziwiam, bo takich czytam, których życie mnie interesuje, odkrywali, jak działa to słowo. Możemy tylko chwilkę rozważyć, popatrzeć, co mówili. Dwight Moody mówił, Biblia uchroni cię od grzechu lub grzech będzie odpychał cię od Biblii. Moim zdaniem genialna myśl. Bardzo podobna do myśli tego chińskiego pastora, który mówił to słowo. Będzie cię namawiać, abyś porzucił świat, a świat będzie cię namawiać, abyś wyrzucił to słowo. Wchodzisz w pewną walkę. Biblia uchroni cię od grzechu nie dlatego, że się nią zasłonisz i diabeł ucieknie, ale dlatego, że ją przeczytasz, powie ci, jak się modlić, jak się sprzeciwić, jak żyć i jak dokonywać wyboru. Ten sam Moody powiedział, Biblia nie została dana dla naszej informacji, ale dla naszej przemiany. To jest następna ważna rzecz. Biblii nie możemy czytać jak książkę historyczną, jak książkę, która, nie wiem, ma nam opowiedzieć jakieś naukowe fakty na temat, nie wiem, walki, historii czy królów. Też tam trochę tego jest, ale to jest księga duchowa. Nie została dana dlatego, by człowiek znalazł informację. Została dana, abyśmy się upodabniali do Pana Jezusa, abyśmy przeczytali sobie historię zbawienia. I kilku moich życiowych mentorów i nauczycieli, zarówno mój mentor życiowy, ten, z którym pracowałem w Estonii, jak i mój nauczyciel ze szkoły biblijnej. Pamiętam, że obydwoje mówili mi zawsze tą samą prawdę. Kiedy czytasz Stary Testament, to gdy zobaczysz w każdym z tych rozdziałów, w każdym z tych wersetów Jezusa, wtedy znaczysz dopiero, że coś zaczynasz rozumieć, coś zaczynasz pojmować. Cała Biblia objawia Jego Słowo. Charles Spurgeon powiedział świetne słowa, które niedawno tutaj cytowałem już, że Biblia, która się rozpada na kawałki, zwykle należy do kogoś, kogo życie nie rozlatuje się na kawałki. Prawdopodobnie mogę to powiedzieć na odwrót. Jeśli twoja Biblia, chociaż masz ją już 20 lat, wygląda jak nowa, to prawie pewne, że twoje życie się rozpada na kawałki. To Biblia powinna się rozlatywać od czytania, a nie my od braku czytania. Marcin Luther mawiał, studiuję Biblię, jakbym zbierał jabłka. Widzicie, Luther to był dobry gość. On tak miał prostych ludzi, musiał to jakoś tak podać. To był też teolog, bardzo, to wiecie, doktor, ale podoba mi się, jak prosto mówi o Biblii. Studiuję Biblię, jakbym zbierał jabłka, mówi Luther. Przeszukuję Biblię jako całość, jakbym potrząsał całym drzewem. Potem potrząsam każdym konarem. To jest studium księga za księgą. Następnie potrząsam każdą gałęzią, zwracając uwagę na rozdziały. Potem potrząsam każdą gałązką, czyli dokładnym studiowaniem akapitów, zdań i słów oraz ich znaczeń. Dzisiejsi teolodzy dopisaliby jeszcze, a potem wgryzam się w jabłko aż do pestek i dzielę pestkę na 8. A.W. Tozer mawiał o Biblii: dobrze rozumiane i religijnie przestrzegane Słowo Boże jest najkrótszą drogą do duchowej doskonałości. I nie wolno nam wybierać kilku ulubionych fragmentów, wykluczając inne. Nic innego, jak cała Biblia, nie może uczynić całego chrześcijanina. Co wy na to? Amen. Wszystko zaczęło się w Edenie relacją. I tak też Bóg przez Słowo chce, aby relacją z Jezusem się wszystko zakończyło, przynajmniej jeśli chodzi o historię tej planety. Zawsze, gdy Bóg wydaje się daleki, a życie jest bezsensowne, oznacza, że jako stworzony przez Boga jesteś od Niego oddzielony. I tak Bóg umiłował świat, że dał Jezusa. Jezus powiedział: przyszedłem, aby znaleźć to, co zginęło, i pociąga Cię do Ciebie, I daje Ci swoje słowo i mówi: Twoje życie będzie przemieniane przez czytanie tego słowa. Dzisiaj jest dzień zbawienia, kolejny dzień zbawienia i kolejny, kiedy moje słowo Cię będzie zmieniać, kiedy moje przymierze z Tobą będzie się umacniać. Jakie jest inne słowo na słowo przymierze? Testament. Mamy Nowy i Stary Testament. Świetny artykuł na temat przymierza jest w chrześcijaninie ostatni. Zobaczcie sobie, ja tylko prosto powiem. Abraham zawarł to przymierze przez wiarę. I tutaj każdy, kto czytał Abrahamie, powiedziałby: chłopie, to jest na 5 następnych kazań to, co teraz zacząłeś. No, dlatego nie skończę. Abraham zawarł przymierze przez wiarę, ale człowiek i tak się zgubił. Uwierzył Abraham Bogu, krótko mówiąc. Potem przyszedł Mojżesz i dał nam zakon. To też było przymierze z góry Synaj. Potem przyszedł Jezus i dał nam nowe przymierze przez krew Jezusa z całkowitym przebaczeniem grzechów tych, którzy przyjęli. To jest najprościej, w jaki sposób mogę to w ciągu kilku sekund powiedzieć. Albo jeszcze prościej powiem to tak. Stary Testament skupia się na Abrahamie i Mojżeszu. Nowy Testament skupia się na Jezusie i Duchu Świętym. Stary Testament zabiera nas w wędrówkę wokół góry Syjon i wokół wzgórza świątynnego. Nowy Testament zabiera nas wokół krzyża. Stary Testament ukazuje Boży gniew wobec grzechu. Nowy Testament ukazuje łaskę i miłość Boga dla grzeszników, w niczym nie umniejszając tamtego Bożej świętości. Stary Testament daje prawo na dwóch kamiennych tablicach. Nowy Testament kładzie Boże prawo, wypisując je przez Ducha Świętego na sercach Bożych dzieci. To jest, nie wiem, bardziej się już Biblii streścić nie da. W pierwszym wypadku musisz przestrzegać tego prawa, bo umrzesz. W drugim wypadku, w Nowym Przymierzu, chcesz go przestrzegać, bo żyjesz jego życiem. W obydwu wypadkach wymaga to niesymbolicznego spotkania z Bogiem. Nie pomylmy się. Nie odrzucamy Starego Testamentu, bo to jest Słowo Boże. Słyszałem o takich kościołach, że pół Biblii przyjmują, pół nie przyjmują, tego listu nie przyjmują. Ja o tym teraz nie mówię, nie wiem, czemu to robią. Moim zdaniem całe Boże Słowo jest cudowne. Każda księga sprawiała mi radość, każda pomogła mi być kimś lepszym, ale jak widzicie, jeszcze daleka droga. Nie odrzucamy Starego Testamentu, ale czytamy, wiecie, Pan Jezus powiedział takie ważne słowa do faryzeuszy, jeśli chodzi też o Słowo Boże. Nie sądźcie, że przyszedłem znieść prawo albo proroków. Nie przyszedłem znieść, ale wypełnić. Jak to zrozumieć? Jak zrozumieć, że Jezus przyszedł wypełnić prawo? Tak najprościej, jakbyście to powiedzieli. Jezus mówi nam, przyszedłem pokazać wam prawdziwe znaczenie i to, jak żyć w tym, co zostało powiedziane. I znowu myślę, że najprostsze zdanie, wyjaśnienie tego znalazłem u Gary'ego Wilkersona. Cytuję, czego prawo wymagało, to Chrystus dostarczył. Amen. Podoba mi się. Bóg przemówił, dał prawo. W Starym Testamencie dochodzimy do wygnania do Babilonu, potem wracają i te dwie puste kartki, które masz na środku twojej Biblii, jeśli masz przy sobie papierową, pomiędzy Księgą Malachiasza, a pomiędzy Ewangelią Mateusza. To jest 400 lat. 400 lat nastąpiła jakby cisza, Bóg się jakby nie odzywał. I nagle w Betlejem zabłysła gwiazda. Wcześniej anioł zwiastował Miriam, prostej Żydówce z Nazaretu, Marii, co się stanie. Ale już przez proroków Starego Testamentu Bóg rozpoczął to dzieło. W Jeremiasza 31 zaczyna mówić, oto nadchodzą dni, mówi Pan, kiedy zawrę z domem Izraela i z domem Judy nowe przymierze. Innymi słowami mówi do Izraela i do wszystkich ludzi, zupełnie coś po nowemu zrobię. Jak to zrobisz, Panie? 32. Nie takie przymierze, jakie zawarłem z ich ojcami w dniu, kiedy ująłem ich za rękę, aby ich wyprowadzić z ziemi Egiptu. Oni bowiem złamali moje przymierze, chociaż ja byłem ich mężem, mówi Pan. Tutaj to się odnosi do małżeństwa, ale wiemy, że częste są odniesienia do małżeństwa między ludem Bożym a Bogiem. I tutaj widać, o co Bogu chodziło. Nie o chodzenie do kościoła. Bóg mówi, moje nowe przymierze nie będzie polegało na tym, że w niedzielę musisz przyjść do kościoła. Nie o dzień będzie chodziło. Nie o kolor szaty będzie chodziło. Nie o nazwanie święta będzie chodziło. Ale o to, że ja ciebie kocham i ty mnie pokochasz. O miłość będzie chodziło. O to, że do kościoła się już nie będzie chodzić. Kościołem się będzie. Kościołem jesteście. Ale takie będzie przymierze, które zawrę z domem Izraela po tych dniach, mówi Pan. Włożę moje prawo w ich wnętrze i wypiszę je na ich sercach i będę ich Bogiem, a oni będą moim ludem, przepraszam. To jest coś więcej niż przeczytał i wie. To jest najlepsze słowo na to, co tu pisze, to jest zakochał się. Tu się kończy to musisz, nie wolno, nie należy. Kocham Ciebie, Panie. Odkrywamy to, ja chcę, ja kocham, ja chcę się, Panie, modlić, chcę być bliżej Ciebie. Mam coś wpisane na sercu, bo On mówi, że to chodzi o miłość. Pamiętacie, co Jezus mówi o przestrzeganiu? Słowa Bożego, przykazań, jeśli mnie miłujecie, przykazań moich przestrzegać będziecie. W starotestamentowym języku powiedziałby to udowodnij, nie tylko mów. Same słowa ma każdy. I 34 werset dalej w tym samym fragmencie. I nikt nie będzie już uczył swego bliźniego, ani nikt swego brata, mówiąc poznaj Pana, bo wszyscy będą mnie znali. Od najmniejszego aż do największego z nich, mówi Pan. Przebaczę bowiem ich nieprawość, a ich grzechów nigdy więcej już nie wspomnę. Bóg mówi o jakimś nowym rodzaju ludzi. Nowym rodzaju inaczej. Ludzie są starzy, ale rodzaj relacji tego, co się stało, jest inne. Coś w nich jest. Co już nie opiera się na tym, że przeczytali instrukcje, ale że ich serce tęskni, jak to Augustyn napisał, za domem, który jest przy Ojcu. Że coś zupełnie innego się w nich stało. Krew Jezusa sprawia, że Bóg już nic nie musi wypominać, obmyła z każdego grzechu. Już czegoś nie robię, nie dlatego, że napisano bym tego nie robił, ale dlatego, że kocham. I tak Bóg chce być kochany jak każda kobieta i każdy mężczyzna chce być kochany. Żadna żona nie chciałaby słyszeć od męża, wiesz, nie zdradzam cię, bo kodeks cywilny mówi, że rodzina jest podstawową komórką społeczną. Dziękuję za taką miłość. Kocham cię. Po prostu cię kocham. A co mówi kodeks? Nie wiem, kocham cię, co ty o kodeksie. Wiecie, o czym mówię? To jest miłość. kocham Boże Słowo, kocham Biblię. Jezus mówi, badacie Pisma, bo sądzicie, że macie w nich żywot wieczny, a one składają świadectwo o mnie. Wejdź w tym tygodniu w czas, kiedy Słowo Boże złoży w twoje serce świadectwo o Jezusie. Chwała Jezusowi. Zrobimy sobie przerwę do jutra? Czy jedziemy dalej? Chwała Jezusowi, nie? O, będziemy kończyć powoli, wiecie, kocham to Słowo Boże. Kocham Boga i chcę was zachęcić. Spędźcie ten czas, ten tydzień, wykorzystajcie go. Zobaczcie, mamy wolność. Nikt nas nie prześladuje. W Polsce nie zamyka się ludzi do więzień. Spędźcie ten czas, aby wymodlić to, co w waszym życiu jest ciężkie. Przeglądnij dzisiaj swoje serce. Pamiętaj, najlepszy post to jest taki, jaki postanowisz. Postu się nie zmienia w czasie postu. Jak postanowisz, tak przejdź te tygodnie. Nie patrz na to, co ci będą mówić inni ludzie, co wolno, co nie wolno. Jego sprawa. Kiedyś wam mówiłem, miałem małżeństwo, które, nie powiem gdzie, które się pokłóciło w czasie jednej z tych sesji postu i modlitwy, bo on powiedział do swojej żony, pij taki post, ona mówi, ja o wodzie się męczę, ona soki sobie pije do mnie, mówi pastorze. Czyli nie ją, tylko jego na bok wziąłem. Mówię, zostaw ją. Mówię, powiedz tak szczerze, nie zazdrościsz jej trochę tych soków i dlatego cię to boli? No mówi, trochę. No. Mówię, to pojednaj się z żoną. Ona sobie pije rano sok, bo musi. No ty dajesz rady, tak, pość tak. Spędźcie czas z Panem, a nie rób egzegezy drugiego człowieka. Zostaw go w spokoju. Na razie może tyle. Jutro może będzie. Może na razie tylko tyle może, że z nami będzie. Chwała Bogu. Niektórzy z was mają dzieci. Macie ludzi, których kochacie. I wcale by wam nie zależało na tym, żeby nie jadą jak pościli, ale dalibyście wszystko, żeby jutro byli tu na nabożeństwie. Kochajmy ludzi. Wejdźmy w to słowo. Przez ten tydzień usłyszycie tyle jeszcze o Biblii, że na dziś już skończę. Niech Pan was błogosławi, prowadzi. I powiem wam coś, od serca Pana Boga jesteście kochani, amen? Popatrzcie na siebie obok. Bóg kocha tego człowieka obok ciebie. Niech Pan cię błogosławi, zostańcie z nim, amen.